Przyjaźń? Ja myślę, że jeżeli narodziliśmy się na nowo, to też do przyjaźni. Tak? Przyjaźń jest. Biblia bardzo dużo mówi o miłości, ale zobaczcie, przyjaźń wydaje mi się jakimś szerszym troszeczkę, szerszym tematem czy zagadnieniem, bo ona. Miłość jak najbardziej się zawiera w przyjaźni, nie? Że no, bardzo blisko to stoi, ale przyjaźń to jest, wiecie, to jest chociaż też miłość, to no, można by w zasadzie zamiennie używać, dlatego że w przyjaźni nie punktujemy sobie błędów, tak? W przyjaźni wspieramy się raczej, tak? Nie szukamy dziury w całym, jakbyśmy powiedzieli, ale raczej patrzymy pozytywnie, tak? Dajemy komuś, nie patrząc na jego jakby upadki, dajemy mu trochę optymizmu, tak? Bo człowiek potrafi się zapędzić w taki dół troszkę, że no, coś źle wyszło, tak? A przyjaciel podejdzie i powie: nie przejmuj się, no, na drugi raz ci wyjdzie dużo lepiej, nie? I zaszczepi trochę tego optymizmu, daje takiej wiary, tak, że człowiek może to, co wyrosło takiego przerażającego, jakby w ocenie samego siebie, to jakby jest to spychane troszkę na bok, nie? I taki Pan Jezus, można powiedzieć, takim jest wzorem najlepszego przyjaciela, nie? Że nie wspomina upadków, nie zależy mu na tym, żeby rozpamiętywać, co tak źle zrobiliśmy i co nie wyszło, ale myślę, że jakby właśnie takie działanie przyjacielskie, że zależy mu na tym, żebyśmy robili postępy, tak? Żebyśmy biegli w tym biegu, którym zaczęliśmy, żebyśmy wiarę zachowali, tak? Żebyśmy się. Oczywiście, że no, nie pochwala błędów czy grzechu, ale też właśnie pozwala nam przesunąć nasz wzrok na to, co pozytywnego, że to jest bieg. Jeżeli chwyciliśmy się Boga, to w dobrym kierunku idziemy, nie? I te błędy, te problemy, które są po drodze, no jeżeli zacznie się człowiek za mocno na tym skupiać, to może wziąć tyle ciężaru na siebie, że po prostu ugnie się, nie? Że to nie jest Bóg winny, nie? To, co uczymy się ze Słowa Bożego, to tutaj. Kiedy Pan Jezus podchodzi na przykład do tej kobiety przyłapanej na cudzołóstwie, możemy zauważyć, że to podejście, nie? Że no, nie wnikał w jej życie, co tam nie wyszło, a dlaczego to tak się działo, nie? Takie, bo co z tego, że będziemy cofać się w tył. Oczywiście ja nie mówię, że to jest uniwersalne i nie należy porozmawiać, jeżeli jakiś błąd wychodzi i on jest powielany, to warto czasami sięgnąć w przeszłość i zastanowić się, co nie działa, tak? Żeby z rzeczy niepotrzebnych zrezygnować. Ale tutaj była sytuacja już dramatyczna, dlatego że mogła się skończyć bardzo szybko i tu nie było czasu już analizować życia i jakichś błędów, cokolwiek, tak? Tylko dać wyjście, pokazać, że jest inna możliwość, że można po prostu z tego fatalnego stanu można po prostu pójść zwyczajnie w drugą stronę. I to jest wspaniałe w tym, co Pan Jezus na krzyżu zrobił, że też nie analizował tych obok siebie, Nie było czasu już, można też tak powiedzieć, ale a kiedy widział ich nędzę, widział, że oni nie mogli się z niczym ukryć, nie? I można było tylko skupić się na rzeczach niezbędnych. I śmierć taka, kiedy człowiek widzi, że już ma policzone dni czy godziny, to też motywuje człowieka do tego, żeby jakoś uporządkować pewne sprawy. I zobaczmy ten obraz, ten jeden, tak jak żył. On nie potrafił nawet zastanowić się, no to co teraz, nie? W ogóle dwa światy reprezentują. Ten jeden, wspomnij Panie Jezu, tak? Ma refleksję. Rozumie swoją niedoskonałość, tak, że no, daleki pewnie był od Bożego życia, nie? Że no, prawdopodobnie skoro znalazł się na tym krzyżu, no to nie w nagrodę, ale coś nie poszło i jakby to była kara, no ale jego postawa, która, bo można być zatwardziałym człowiekiem, tak jak ten drugi nie zmienić swojej postawy nigdy, a co innego ta postawa, która no, widzi tą niedoskonałość, tak? Która no, nie jest, może coś mówię, nie znamy życia dokładnie, ale czasami tak jest, że takie przeciwności, tak jak ludzie bezdomni, nie? Dlaczego człowiek jest nie bezdomny? Czasami jest bezdomny, bo z własnego wyboru, a czasami po prostu tak się ułożyło, w splot zdarzeń wszedł, że wypadł z obiegu, tak? Zlicytowali majątek za grosze, po prostu pozbawili go wszystkiego, został bez dachu nad głową. I jeden, powiedzmy, pił alkohol i marnował to wszystko i znalazł się w takim położeniu, a drugi no nic nie zrobił takiego, żeby się znaleźć w takim położeniu, a jednak był. I takie dwa światy prezentują ci ludzie, ci dwaj złoczyńcy, tak ogólnie można to nazwać, po lewej i prawej stronie. No, Pan Bóg, który znał skrytości serca, mógł mówić prosto i nie wgłębiać się jakby w te rzeczy. My często tak nie potrafimy, no chyba, że mamy objawienie od Boga, no to to możemy o czymś mówić krótko i prosto. Ale chciałbym dzisiaj porozmawiać, porozważać z Wami wspólnie taką właśnie przyjaźń. I zacznę od Jonatana. Znamy tą historię. Pierwszy król Saul i miał syna Jonatana i mimo tego, że został wybrany przez Boga, no to jednak można powiedzieć krótko, że wszystko było dobrze zrobione, bo gdyby to wybierał człowiek, tak, no jest zgromadzenie, głosowanie, można by domniemać, a może się pomylili, może był piękny z wyglądu, omamił ich piękną mową, tak? Nie? Człowiek potrafi zrobić czasami taki obraz wokół siebie nieprawdziwy, nie? Że nie jest w rzeczywistości takim, jak jest nim faktycznie. Ale tu sam Bóg wybrał przez proroka. Więc nie ma tej pomyłki. Został królem, bo Bóg go widział na to. I można powiedzieć, że to jest taki przykład człowieka, który nawrócił się, czy został powołany, bardziej pasuje to słowo. No i w pewnym momencie przestał się uświęcać, tak? Bo królowie mieli czytać prawo Boże i mieli wdrażać siebie i lud, tak? Bo to nie była ich własność, tak? obce narody wokół, nie? Tam był król, wszystko było jego, tak? Wszystko co najlepsze, co największe, on był królem. Ale w Izraelu ten król, raz, że to nie była myśl Boża, nie wiem czy, już nie będę do tego wracał, ale tak, na początku byli sędziowie, nie było żadnych króli. Ale kiedy zechcieli Izraelici króla, jak inni mają, Bóg w zasadzie przychylił się do tego i mimo, że nie było to po jego myśli, zezwolił na to. Ale obwieścił Izraelitom, że będą dodatkowe ciężary ponosić, no bo król musi mieć, wiadomo, swój dwór, musi być okazały, czyli dużo złota, koni, kobiet, tak, wszystkiego. No, tylko że to był nie taki naród jak okoliczne. W rzeczywistości Bóg był ich królem i ten król izraelski miał ludzi, to co pamiętacie, myślę, z rozważania o Jehoszafacie, nie? To miał właśnie robić. Czyli sprawować, rozsądzać ludzi, konflikty, te, żeby im się lepiej żyło, żeby wiedzieli, że jak przestępstwo, to nieuchronnie kara spotka, bo jeżeli tego nie ma, to ludzie się rozchwalają, mówią, a tego i tak nikt nie widzi, to ja mogę tam wszystko. Prawa Bożego, tak, wysłał Jehoszafat kapłanów, uczyli prawa Bożego i tak miało być w rzeczywistości. Tylko, że szybko tak nie było. Mało który przestrzegał tego prawa Bożego i tutaj pierwszy zawiódł, można powiedzieć, od samego początku była porażka, dlatego że Saul w pewnym momencie zawiódł. Można na jego jakby obronę wziąć, że no miał czekać na proroka. Prorok się spóźniał. Tylko wiecie, to jest jakby, to jest tylko czarę goryczy przelało, nie? Bo to, co w sercu, no, nie zmieści się tu cały ten opis, nie? Ale my na przykład zobaczymy, że ktoś się rozgniewał nad miarę i tam coś zrobił i widzimy, że to jednak on doszedł do tego punktu przez jakiś czas. Coś tam robił nie tak, sprzeciwiał się Bogu i potem serce stawało się złe i w końcu o jakiś tam owoc to wydało. I tutaj jest podobnie. Saul no nie wykonał to, co Bóg kazał, bo miał tych, którzy dobijali Izraelitów, miał zetrzeć pamięć o nich. I tego nie zrobił. No, tam pozostawiali sobie bydło, kosztowności. To, co było obłożone klątwą, miało być zgładzone całkowicie, a nie takie wykręty, że to dla Boga na ofiarę, to już no to człowieka jeszcze by tam omamił, ale Boga raczej się nie udało. I odpadł. I w takiej trudnej sytuacji jest Jonatan. Bo Jonatan widział błędy ojca. I chciałbym kilka tu miejsc przeczytać, jakby. Pierwsza księga Samuela, 14 rozdział. Nie będę wszystkiego czytał, myślę, że część będę polegał na naszej pamięci, ale dla przypomnienia część tekstu odtworzę. Pierwsza księga Samuela, 14 rozdział od 4 wersu. A może od tak, 4. Otóż w pośrodku przełęczy, gdzie on w ogóle była ciągła walka z Filistyńczykami, którzy narzucali Izraelowi no, podbijali, tak? Łupili, niszczyli to, co było w Izraelu, więc ciągły konflikt był. I tu jest jedna z takich potyczek, w której uczestniczy już Jonatan jako żołnierz. Pośrodku przełęczy, gdzie Jonatan szukał przejścia ku czatom filistyńskim, było z jednej i z drugiej strony urwisko, z których jedno nazywało się Boses, a drugie Senne. Jedno urwisko wznosi się stromo ku północy w stronę Michmas, drugie ku południowi w stronę Geby. Jonatan rzekł do swojego giermka: chodź, przeprawimy się ku czatom tych nieobrzezańców, może Pan uczyni coś dla nas, gdyż Panu nie trudno wybawić przez wielu czy przez niewielu. Giermek, i to są ważne słowa. Pamiętamy Księgę Sędziów, jak Bóg odsortowywał ludzi, tak? A, za dużo was. Pójdziecie, powiecie, że to wy zwyciężyliście. Nawet o to Bóg zadbał, nie? Że a to bojaźliwi, tam, a to może co poślubili dopiero, to wszystkich kazał tam przesiać. A jeszcze za dużo, no to tam jedni tak pili wodę, drudzy inaczej, na przykład wyprawę Gadeona. Więc Bóg chciał też pokazać, że to On błogosławi, że to są Jego sprawy, a oni mają być posłuszni temu. I nie chodziło o to, żeby oni byli super armią, wielka ilość, wyszkolenie, uzbrojenie i tak dalej, bo wtedy tak łatwo człowiek mówi: no to ja się dobrze przygotowałem, no to i zwyciężyłem, no to żaden problem. A i tu właśnie Jonatan, no dobrze to mówi o nim, nie? Jeżeli on patrzył na to, że to jest Boża sprawa, i przyłóżmy do tego rękę, bo jeżeli to jest Boża sprawa, to Bóg to poprowadzi. Giermek odpowiedział mu: rób wszystko, co chcesz, zwróć się gdziekolwiek, ja pójdę za tobą według twojego życzenia. Więc Jonatan rzekł: dobrze, oto przeprawimy się ku tym mężom i pokażemy się im. No i tam, kiedy już pokazali się, 13, wspiął się Jonatan na rękach, nogach, no to było urwisko, tak, do tych czatów nie było, to nie była płaska ziemia, tylko trzeba było się tam wspinać. Oni byli dyletantami, bo lekceważyli, tak, kto lekceważy przeciwnika, to największy błąd popełnia, jaki może. Jeżeli nawet licho wygląda i wydaje się, że nie stwarza zagrożenia, to jednak jest przeciwnik i trzeba go traktować poważnie. Ale się przekonali bardzo szybko, że popełnili ten okrutny błąd. Bo Jonatan, kiedy doszedł do nich, to jest napisane: ci zaś padali pod ciosami Jonatana, a jego giermek ich dobijał. Łatwa robota, jak już leżą, to już nie musiał się trudzić. Ta pierwsza rzeź, którą sprawił Jonatan i jego giermek, objęła około 20 mężów poległych na przestrzeni mniej więcej morgi pola. I padł strach na obóz w polu i na wszystkich wojowników. Także ludzi z czatów i upieżców ogarnął lęk. W dodatku nastało trzęsienie ziemi, które wywołało lęk przed Bogiem. Czyli z jednej strony mamy Jonatana, a z drugiej strony Bóg dopomógł, że w tym momencie pojawiło się też trzęsienie ziemi. I przestraszony przeciwnik, to już jest łatwy przeciwnik do pokonania, to nie jeden się przekonał o tym. I w wyniku tej potyczki, tej takiej, można by powiedzieć, zastanawiałem się, czy to nie subordynacja, ale nie mogę tego jakby tak łatwo, nie idzie tego sklasyfikować, dlatego że Jonatan to nie był chłopek, nie był pachołek na posyłki, tak? On był w ścisłym, byśmy powiedzieli tutaj, zarządzie, tak? Był przy ojcu, jeżeli powalił 20, czyli był już, można powiedzieć, znakomitym, tutaj wyszkolonym człowiekiem na poziomie. Ja myślę, że to są niektóre zdarzenia, które nawet nie warto rozważać, czy on dobrze zrobił, czy nie, tylko po prostu to zrobił. Poczuł od Boga taką sprawę. Myślę, że sami mieliśmy różne w życiu kwestie, różne od Boga rzeczy i wiemy, że jeżeli Bóg dotyka, to nie zawsze jest tak, że teraz co, musiałby pójść do ojca, poprosić o co, może uzgodnić z nim. No to wiadomo, każdy ojciec jako ojciec sobie powiedział: nie, nie, niemożliwe, no nie będziesz się narażał, tak? Jak już to by cały oddział wysłał, nie? To było nie takie troszeczkę mało odpowiedzialne, byśmy tak, jako ze strony ojca. Po co ma zginąć mój syn? Bo nie wiemy, kto na tych czatach, co to za siła tam może być, na kogo on się natknie. To pewnie nie było za dnia, tak? Tylko nocą. Czaty, tak? Obozowali Filistyńczy. Każdy, kto obozuje, wystawia straże, nie? Żeby przeciwnik nie wtargnął i czegoś, kiedy odpoczywają, śpią i tak dalej, żeby przewagi nie wziął. I trudno powiedzieć, kto jest na tych czatach, jaka to jest siła tam. Tutaj 20 osób, no to myślę, to nie była, to jedna, dwie osoby nie stała na czacie. No, nawet jeżeli ktoś usłyszał dźwięk zajścia i przyleciał, no to był bardzo blisko. Także to ryzyko, gdyby określić, to myślę, żaden ojciec czy żaden dowódca by się tam nie chciał zgodzić. O, może kogoś tam ktoś by podpadł, to by może go tam posłał, bo czy on przeżyje, czy nie przeżyje, może nie byłoby to tak ważne, nie? Ale własny syn, no to pewnie nie bardzo. Ale jeżeli coś jest od Boga, to już to jest inną jakby miarą można to mierzyć i nawet nie wchodzić w rozważania takie. Po prostu poszedł. To, co zrobił, było jakby naciśnięcie pewnego spustu, bo nikt się nie spodziewał, że ta potyczka będzie miała przełożenie na całą bitwę. Jeszcze dodatkowo Pan Bóg to wzmocnił trzęsieniem ziemi, powstało zamieszanie okrutne. Bo też oczywiście trochę zdrajców było w tym obozie. Zdrajców Izraelitów. No, jak to czytałem, to trochę się zdumiałem, że Izraelici przyłączyli się do Filistynów, żeby łupić swoich braci. No, po prostu to jest niewiarygodne. No, ale można to zostawić. Najważniejsze jest to, że powstało zamieszanie w obozie. Ci się przerazili, nagle stwierdzili, że oni nie będą popierać Filistynów, że oni się przyłączą. Oni nagle przypomnieli sobie, że są Izraelitami. No i dobrze, ponieśli za to sromotną klęskę. W każdym bądź razie, co chcę przez ten wstęp jakby pokazać, że Jonatan jest człowiekiem nietuzinkowym, człowiekiem, który umie polegać na Bogu. To on nie nauczył się gdzieś tam w książkach teorii, tylko on pokazał swoim postępowaniem, że uczestniczy w Bożej sprawie. Ta potyczka jest Boża i spodziewa się, że Bóg będzie pomagał, tak jak w rzeczywistości tutaj dalej czytamy. I teraz jest zwycięstwo, tak? Bo ten popłoch w obozie powoduje, że siła bojowa spada po prostu drastycznie. Saul, no na początku to chciał oczywiście rozkminiać, kto to z obozu uciekł. No po prostu pominę to, bo szkoda słów. Bardziej ważne jest tutaj poniżej tekst, który mówi, czyli król zobowiązał teraz przysięgą wszystkich Izraelitów, żeby nie jedli nic, dopóki jak najwięcej z tych Filistynów tam nie położą. Jako że nie było w obozie Jonatana, on o tym nie wiedział, że taką przysięgą zobowiązał jego ojciec wszystkich. No i trafił się miód. Czytamy, to już 27 wers, że skosztował tego miodu. No i jego oczy aż zabłyszczały. Bo węglowodany mają to do siebie, że działają szybko. I co rzekł Jonatan? 29 wers mówi, bo oczywiście oznajmili mu, jak już to się stało, to mówią do niego: twój ojciec przysięgą zobowiązał lud tymi słowy: przeklęty każdy, kto dzisiaj spożyje jakiś pokarm, dlatego lud jest zmęczony. Jonatan na to mówi: mój ojciec sprowadza nieszczęście na kraj. Zobaczcie, jaki blask mają moje oczy, że skosztowałem nieco tego miodu. Gdyby lud dziś był zjadł z łupu zdobytego na swoich wrogach, o ileż większa byłaby klęska Filistyńczyków. No, skrytykował ojca, ale miał rację 100%. Niemniej jednak, kiedy ojciec zrobił dochodzenie, no to wyszło, że to, no doszło, że to Jonatan zrobił. I rzecz, która, wiecie, bo na początku tak z rozpętu powiedziałem, że ojciec by to nie dopuścił, ojciec tamto, bo jednak ojciec, syn, no to jest relacja bardzo ścisła, ale tu się zdumiałem, kiedy napisane jest, że przecież wyszło, kiedy rzucili losy, że doszli w końcu, że to Jonatan. To zobaczcie te słowa. Rzekł Saul do Jonatana: powiedz mi, co uczyniłeś? I rzekł mu Jonatan, do 43 wers 14 rozdziału. Skosztowałem, i rzekł mu Jonatan te słowa: skosztowałem końcem laski, którą miałem w ręce, nieco miodu, lecz oto gotów jestem umrzeć. I rzekł Saul: to niech mi uczyni Bóg i to niech mi doda. Tak jest, musisz umrzeć, Jonatanie. No to niech mi ktoś wyjaśni, co to za ojciec. Naprawdę. No, tylko to jest napisane, ale każdy, kto jest ojcem, czy ma matką, i to usłyszy, to wszystko, nie trzeba nic tu tłumaczyć. No to jest jakiś dramat, nie? I nie dziwię się, bo wiecie, gdyby było wszystko w porządku i nagle poszła taka krytyka od Jonatana: mój ojciec sprowadza nieszczęście na kraj, to byłbym zły wręcz. Nawet czytając to, nie? Że podkopuje ojca, nie? Jak on w ogóle może taką krecią robotę zrobić? Ale jeżeli czyta się tekst dalej i patrzymy, jaki to jest ojciec, no to ręce opadają. To po prostu, no to ja się nie dziwię, nie? Że Jonatan miał oczy, które widziały, tak? Rozum, który pojmował. On pojmował rzeczywistość prawidłowo. W ogóle powinienem zacząć, że Jonatan, to się tłumaczy, jest to dar od Boga, lub drugie tłumaczenie: Bóg dał. I jakby zacząłem od, bo trochę, no niestety, ojciec, syn, od tej relacji, ale bardziej chcę przyjść w stronę Dawida, tak? Bo to dla Dawida to był taki Boży dar. Jonatan to był taki Boży dar. Ale chciałem właśnie rozpocząć, kim był w ogóle Jonatan, że to nie był jakiś pachołek, że to taki do pomocy tam jakiś synalek króla, który tam, powiedzmy, wszystko ma łatwo i nie musi się niczym przejmować, tylko to był człowiek wykuty, no, w dramatycznych okolicznościach. Człowiek, który miał pojęcie o rzeczywistości, mimo że ojciec był królem, to on wiedział, w czym się znajduje. Przecież widział upadek swojego ojca, tak? No i koniec tej historii jest fajnie taki, ta puenta mi się podoba, że lud się wstawił i ten dramat, zobaczcie, jakie głupie decyzje mogą być, nie? I ktoś musi się głupim decyzjom sprzeciwić, bo co by się skończyło tak, że Bóg przez Jonatana wybawił ich od Filistyńczyków, że pobili Filistynów, a potem uśmiercili Jonatana. No to jeżeli tu brakuje rozumu do rozeznania takiej kwestii, no to tragedia. To jest po prostu, ten człowiek jest w olbrzymich tarapatach. Oczywiście tutaj nie będę o Saulu, bo po takich wydarzeniach został odrzucony. W tych jeszcze dramatycznych momentach, to będzie już 18 rozdział, kiedy jest kolejna potyczka z Filistyńczykami, kiedy występuje ten Goliat. Wszyscy są w strachu, bo to jest człowiek też jeszcze z tych olbrzymów, więc on był nieprzeciętnie wysoki, mocny. Lżył Izraela. No i Dawid z Bożą pomocą pokonał go. I czytamy 18 rozdział już, a gdy dokończył rozmowy z Saulem, dusza Jonatana przylgnęła do duszy Dawida i umiłował go Jonatan jak siebie samego. I zabrał go Saul tegoż dnia z sobą do domu i nie pozwolił mu już powrócić do domu jego ojca. Zawarł tedy Jonatan z Dawidem związek przyjaźni, ponieważ umiłował go jak siebie samego. Jonatan zdjął płaszcz, który miał na sobie i dał go Dawidowi, tak samo swoją odzież, aż do swego miecza i łuku i pasa. A ilekroć Dawid wyruszał, dokądkolwiek go Saul wysłał, miał powodzenie, tak iż Saul ustanowił go wodzem nad wojownikami i podobało się to całemu ludowi, a także sługą Saula. Kiedy czytałem tą historię po raz, wiadomo, kolejny, to zaskoczyło mnie to, że tak naprawdę to jest obraz nas samych. Ta relacja Jonatana z Dawidem, bo zobaczcie, To przymierze w ogóle to jest, kilka razy oni tam zawierają, ale no jakby od tego się wszystko zaczyna. Co robi Jonatan? Jonatan jest synem króla, czyli w normalnym toku zdarzeń, kiedy jego ojciec umrze, no to on zostanie po nim królem. Kiedy sprzyjał Dawidowi, Saul nieraz go zaatakował za to, tak? Że głupi jesteś, bo przecież nie, Dawid zajmie twoje miejsce. Tylko że Jonatan inaczej patrzył, inaczej to widział. On zdjął płaszcz, który miał na sobie i dał go Dawidowi i tak samo odzież, aż do swego miecza, łuku i pasa. On zaakceptował to, bo jeszcze powinienem powiedzieć szybciej, że Dawid został, kiedy Saul został odrzucony, Dawid został namaszczony na króla. Co jest bardzo ciekawe, to raczej było w jakimś ograniczonym komplecie ludzi. To nie była rzecz publiczna. Może to warto przeczytać. To jest bardzo ciekawe. Też Księga Samuela, pierwsza, 16 rozdział, 13 wers. A to 13 samo namaszczenie. Kilka jeszcze może, a może powiem, żeby nie przeciągać. Kiedy Samuel idzie namaścić, to jest też bardzo ciekawa sprawa, to nie idzie oficjalnie. On nawet mówi tu w drugim wersie, jakże mogę pójść, gdy usłyszę o tym, Saul zabije mnie. No, kiedy jest król, iść teraz i pomazać następnego, to jest dramat. No, bo to jest, naraża się człowiek właśnie na to, że burzy ten porządek, że występuje przeciwko królowi. No to może się, dobrze powiedział Samuel, on mnie zabije. Ale Pan odrzekł, weź ze sobą jałówkę i mów, że przybyłeś złożyć ofiarę Panu. Zaproś też Isajego na ucztę ofiarną, a ja cię potem powiadomię, co masz dalej czynić. To jest bardzo pouczające. Czy są dramatyczne sytuacje, nawet w sądzie, nie? I kiedy musimy coś powiedzieć, a nie chcemy czegoś powiedzieć, nie? Możemy powiedzieć jakby obok coś, co też jest ja nie mówię, żeby kłamać, nie? Ale co jest prawdą, ale jest obok. I tak samo tutaj prorok zrobił, nie? On poszedł złożyć ofiarę. Ale to był tylko pretekst, nie? I teraz uczynił Samuel, jak mu nakazał Pan. Poszedł do Betlejemu, a starsi miasta wystraszeni. No niektóre rzeczy, zobaczcie, no, skrótowo Biblia podaje, nie wnika się. No, jeżeli król odrzucony, to ludzie wiedzieli, nie? Spodziewali się być może takiego posunięcia. Wyszli naprzeciw niego i pytają, czy twoje przyjście oznacza pokój. A on odrzekł, pokój. Przyszedł. No, jak w rzeczywistości było, był pewien dramat, nie? Ale ta droga, którą Pan Bóg mu podpowiedział, nic złego nikomu się nie stało, tak? On zrobił swoje, bo przez tych starszych tak naturalnie to wyglądało. On tam zaprosił na tą ucztę ofiarną i tego Isajego, i jego synów i doszedł do właściwej osoby, którą miał pomazać, czyli całość się powiodła. I teraz same pomazanie, 13 wers. Wtedy wziął Samuel róg z olejem, namaścił go w gronie jego braci i od tego dnia Duch Pański spoczął na Dawidzie i pozostał na nim nadal. Samuel zaś powstał i poszedł do ramy. Czyli jest tu powiedziane, namaścił go w gronie jego braci. Czyli nie było to za bardzo publiczne wydarzenie. A jednak, i nie chcę tego jakby dotykać, tylko chcę przejść do Jonatana. Zobaczcie, jednak Jonatan to wiedział. Nie tylko Jonatan, wiedział Saul, tak? Wiedzieli to wszyscy chyba, którzy chcieli wiedzieć. Mimo, że była w jak najściślejszym gronie, żeby to się nie rozeszło, przynajmniej nie za szybko, to jednak o tym wiedzieli. No i teraz Dawid pomazany, zobaczcie, jaki miał problem, nie? Że już został zidentyfikowany przez Saula jako zagrożenie i tropiony, tak, tymi włóczniami w niego rzucał. Chciał go po prostu za wszelką cenę zgładzić. Jeszcze chciałbym, jak Saul, to jeszcze jedno, jako ciekawostkę tylko wrzucić. Też ta sama, 19 rozdział, a od 20 wersu jest bardzo dla mnie, no, bardzo odkrywcza rzecz. Kiedy Saul tropi Dawida, a może przeczytam najpierw. Wysłał Saul oprawców, aby pojmali Dawida, a gdy oni ujrzeli poczet proroków będących w zachwyceniu, a na ich czele Samuela, na oprawców Saula stąpił Duch Boży i oni również wpadli w zachwycenie. Powiem wam, że dla mnie to jest naprawdę odkrycie. Niby słowa, które setki razy czytałem, ale możemy coś czytać bardzo często, ale nie rozumieć tego, nie? Bo nasze, powiem nasze, bo pewnie i wasze, patrzenie takie, no jeżeli ktoś Boże rzeczy robi, nie? Jest w służbie Bożej, jakieś przez jego ręce Pan Bóg coś działa widocznego, no to Boży mąż. A tu jest, zobaczcie co, oprawcy w zachwycenie wpadli. Ta Boża obecność, bo niektórzy mówili, że Bóg brudnego naczynia nie napełni. Ale to jest, okazuje się, że to jest tylko, to jest ludzkie podejście do rzeczy. No jak nie napełni? No, możemy się teraz spierać, nie? Czy tam napełnił ich, czy ich powalił. Tak? No, ale oni byli w zachwyceniu. Chodzi mi o samą treść. Czy dobry, czy niedobry, był w zachwyceniu. Można teraz pójść tą drogą, że oni wypełniali rozkazy, więc no, oprawca to takie, oprawca to się źle kojarzy, nie? Że jakiś tam przestępca, taki zły człowiek, nie? A być może to byli oprawcy w takim charakterze, no słudzy wysłani z rozkazem mieli pojąć. Ale to nie koniec jest. Drudzy poszli, też padli zachwycenie. Poszedł na końcu arcy-łotr, czyli Saul. I co? On też wpadł w zachwycenie. Człowiek, który duszę już diabłu sprzedał, bo widzimy, chciał zabić własnego syna, bo jego słowa są najważniejsze. To, co Bóg mu rozkazywał, to też nieważne. W końcu tam, myślę, pamiętamy tą historię, zły duch go już trapił, nie? Także on, bo on wpadł we wściekłość. On, jak widział Dawida, który... Ale no to jest pomieszanie z poplątaniem. On sam go uczynił, skoro widział, że przez Dawida działa Bóg i daje zwycięstwo Izraelowi, to uczynił go na czele wojska, tak? Dowódcą. Sam go wyniósł jakby do góry, a potem się czuł zagrożony. Czyli nie, to człowiek, bardzo często człowiek sam te przeszkody roi sobie w głowie, tak? One rosną. Bym spuentował, nie miał przyjaciela. Ale by go nie posłuchał, to tak na marginesie, nie? Ktoś powinien, no ale trudno być z takim człowiekiem, nie? Który, z kim jego syn wybrał, zobaczcie co wybrał. Wybrał człowieka, z którym Pan Bóg był. Od jego ojca, który najbliższa relacja, jemu bliżej powinno być do ojca, ale on do ojca miał dystans. Myślę, że czy wspominałem tutaj, nie, że ojciec sprowadza nieszczęście na kraj. Widział to, że ojciec źle idzie, nie? W ogóle od tego się oddzielał. Widział Boże kierowanie i on szedł za tym. I to jest jakby taki dodatkowy, no chciałem jakby też pod rozwagę wam to dać, nie dlatego, żebym teraz chciał zasiać wątpliwość kimkolwiek, że jak ktoś cośkolwiek będzie przez kogoś Bóg działał, to o, może tam zły, to tak trochę tam nie. Tylko zobaczcie, że nam wytrąca to pewien argument, o, Boży mąż. I człowiek bardzo często zaczyna polegać na tym, nie? Że no jak on zrobi złe rzeczy, o ludzie, moja wiara się połamała, już ja jestem w tarapatach, bo tacy ludzie, że tak powiem, odchodzą od Boga, no to ja już leżę, nie? No właśnie, żeby czegoś takiego nie było, że cieszmy się, że ktoś jest tym Bożym mężem, że Pan Bóg działa, ale miejmy jakby z tyłu głowy, że to jest też tylko człowiek, nie? I może zawieść. I różni ludzie, myślę, że każdy z nas, kto się rozgląda dookoła, to widział takie upadki gdzieś, nie? Że człowiek za bardzo urósł i co z tego, że robił Boże rzeczy? Dlaczego jest napisane, prorokowaliśmy w Twoim imieniu, uzdrawialiśmy, a odpowiedź Boża jest, idźcie precz. To nie mogłem to na początku zrozumieć, nie? Że ktoś Boże rzeczy robi, a usłyszy, do widzenia, nie zna was. To się nie może, nie? Jak to mogło się, ale pasuje teraz? Pasuje. To nie jest, dopóki człowiek, no, że tak powiem, funkcjonuje na tej ziemi, to są różne sytuacje i jest to jako ten sprawdzian. Jeżeli zawiedzie, to w Księdze Ezechiela jest napisane, to jeżeli ktoś popsuje się na tej drodze, to nic z tych dobrych rzeczy, które robił, nie będą mu zaliczone. Jeżeli ktoś zostawił te złe rzeczy, to wszystko mu będzie zapomniane, tak? Ale w drugą stronę to nie działa. I to widzimy tu właśnie na przykładzie Saula. I teraz, czy to, że był w zachwyceniu, to coś mu pomogło? Nic. Człowiek jest jak pusty bęben w tym momencie. Znaczy, dla mnie jest nawet bardziej wyraźne to, że ten zły duch go trapił, nie? To jest bardzo coś wymowne, bo przecież Dawid tak się znalazł w jego otoczeniu, potrzebowali lutnisty, że tej terapii od muzyki, żeby jakkolwiek, żeby on ukojenie miał. No ale jeżeli jest złe serce, to widzimy jego dążenie, nic już nie było w stanie zahamować, nic go nie nawet no, przypomniałby sobie, tak? Takie, ja myślę, że każdy z nas lubi takie odnowienie, takie, nie? Że gdzieś lata lecą, gdzieś czasami troszeczkę jakoś ostygniemy, jakoś gdzieś, że tak powiem, potrzebujemy takiego ożywienia, nie? No, proszę bardzo, jest jeszcze więcej, to porządne takie. On patrzy na ziemię, leżał nagi przez cały dzień i przez całą noc. No, jeżeli nie mógł powiedzieć, no nic się nie stało, nic tam, no jakieś upadłem i poleżałem i wstałem, poszedłem, nie? Nie, on pod mocą Bożą leżał, czyli jeżeli coś, cokolwiek w tym sercu by, no jakiś milimetr czegoś dobrego by było, to ja uważam, że Bóg by to zadziałało, by to może jakąś refleksję. Przecież zobaczcie, myślę, że znamy Boga już na tyle, że gdyby człowiek się upamiętał, tak? Nawet złe rzeczy zrobił. Co Dawid zrobił z Batszebą? Zabił jej męża? I dało się to przejść? Kiedy pokonszachtował i wystawił, kazał odstąpić innym i zostawić go na zgubę. No zabił go, może nie własnymi rękami, nie? Po to tylko, żeby posiąść jego żonę. W głowie się nie mieści, ale jakoś żył, konsekwencje tam jakieś, powiedzmy, Bóg wyciągnął i żyli wszyscy dalej. Nie dało się, nie? Gdyby Saul po tym przeżyciu, które tutaj brał udział w nim, podniósłby się czy nie podniósł? Ja uważam, że 100% by się podniósł. Nawet jeżeli Bóg już wyznaczył drugiego, dał radę sobie Jonatan z problemem, to ja będę drugi po tobie. Nawet dwóch by było. Jaki problem? Podzieliliby się obowiązkami. Było potem dwóch, tak? Bo rozdzielił się Izrael na północ i południe i było dwóch. Też działało wszystko. Naprawdę dałoby się, wszystko dałoby się naprawić. Tylko pytanie, co jest w sercu człowieka? Czy jest tam o co się zahaczyć? Czy jest tam milimetr czegoś dobrego? No, patrząc po tym złym duchu, który go targał, to raczej ciężko się spodziewać. I tutaj jakby koronny dowód taki mam, ale też jakby wniosek dla siebie, że patrząc na, nawet na Boże dzieła, na Bożych ludzi, nie mogę przesadzać z tym takim, nie, że poleganiem na nich, nie. Są każdy, jesteśmy tylko ludźmi, póki Bóg nas nie zabierze stąd, to naprawdę różne rzeczy mogą się wydarzyć, nie? I to jest tylko, jeżeli się łamie nasza wiara, patrząc na coś takiego, to tylko jest potwierdzenie, że na czym my polegaliśmy, że przesunęliśmy się z bezpieczeństwa Słowa Bożego, tego, co Bóg daje, już poszliśmy na swoje trochę, nie? Już wychyliliśmy się za daleko. Czuliśmy się już, no po prostu nie w tym miejscu byliśmy, co trzeba. Bo nie upoważnia nas Słowo Boże do tego, nie? Budują nas rzeczy, jak widzimy, że Boże dzieła się dzieją, nie? Myślę, że każdego budują. No ale ta wiedza, którą mamy stąd, powinna nas, że tak powiem, wytonować, nie? Że póki człowiek jeszcze na tym świecie jest, może też zepsuć. I Jonatan poukładał sobie to. Mimo, że to właśnie gdzieś tam nie miało być rozgłosu, ale wszyscy o tym, powiedzmy, rozmawiali i wiedzieli. To jest, kiedy popatrzyłem na to, pomyślałem sobie, to jest wzór dla starszych zboru, dla każdego. I nie tylko dla starszych, dla każdego dojrzałej osoby w Kościele. To jest niesamowity wzór. Jak ja powinienem działać, jeżeli, nie? Zobaczcie, Jonatan patrzył na tego Dawida, widział Boże działanie w Dawidzie i co? Nie, bo ja jestem po ojcu kimś, a ty to tam jakiś tam pasterz? Nie. Wziął jego łachy, na siebie założył, oddał swoje jemu. Uznał Boga, nie? Że Bóg decyduje o tym, kto będzie czym zarządzał. A ja będę po tobie, drugi. Nie ma problemu, pomieścimy się na tym tronie tam. I gdyby naprawdę to ludzie przestrzegali, naprawdę byłoby ogólnie mówię w Kościele, nie? Bo nie mówię o lokalnym, bo tutaj nie ma nawet pastora, nie? Nie ma jakiegoś starszego nad starszymi, nie? Żeby taka mogłaby być zależność. Nie ma czegoś takiego, ale w innych społecznościach są. Nie? I co widziałem kiedyś taki dramat właśnie, że niektórzy to tak zasnęli, że mają pastora, niczym się nie różni od księdza. On, pastor, wszystko musi uszykować kazanie, pastor musi zadbać o każdą organizację jakiejkolwiek społeczności. Wszystko pastor robi, nie? A ludzie śpią totalnie. Ludzie mają tylko jedno zadanie, przyjść, usiąść w krzesełku i rzucić coś na kolektę. prostu nie mieści się to w głowie, nie? Że człowiek, który... Ja rozumiem, że jak ludzie wyrośli w takiej tradycji, to jeszcze bym się nie czepiał, ale jeżeli nawrócili się kiedykolwiek, to nie jest tak, że teraz, poznawszy Boga, ja mogę z powrotem w tą mizerię po prostu wleźć. I tak sobie z roku na rok. To tak na pewno nie jest. To jest dokładnie jak o tych synach, że kiedy syn wie i nic nie zrobi, im więcej wie, tym więcej kary jest godzien. Nie? Jeżeli nie wiedział, no to można przez palce popatrzeć, nie? Ale jeżeli wiedział wolę ojca i nic nie wykonał, no to już nie jest tak fajnie. I zobaczcie, nawet wydawałoby się teraz, trochę mnie tak zniecierpliwiła ta rzecz, dlaczego oni tyle razy to przymierze. Nawet sobie wypisałem, przymierze było wielokrotnie zawierane. To, co czytałem z 18 rozdziału, to jest pierwsze i podstawowe. Jest jeszcze w 20 rozdziale 16 wers i w 23. Mało tego, tam jest Dawid zobowiązany do tego, żeby okazywać łaskę potomstwu Jonatana. No, aż mam takie wrażenie, czy po prostu czegoś więcej nie wiedział. Możemy to zostawić. Wiedział, nie wiedział. Trzy razy zawierali, co najmniej trzy razy to przymierze było, znaczy jeszcze dwukrotnie było powtórzone. I Jonatan w końcu odchodzi, czyli kolejna wojna jest z Filistynami, ginie Saul, najpierw jego synowie, później ginie Saul. Nie ma w ogóle, nie ma jakby z żadnych, zobaczcie, nie ma żadnych, on był i nie ma, odchodzi. Nie ma żadnych tarć, tak jak u narodów się zdarza, że jeżeli zginął czy odszedł jakiś król, to najczęściej ten wycinał jego potomstwo, nie? Żeby na przykład się nie okazało, że nagle, jak będą ludzie niezadowoleni, to poszukają sobie z potomków tego wcześniejszego władcy kogoś i obwołają go królem. I pomyślałem sobie, że to jest podobnie jak z Panem Jezusem. Że pojawił się w życiu ludzi, wykonał pracę i odszedł. Będąc chronił, jak jest podkreślone, że zachowałem, poza synem zatracenia, tak, wszystkich zachowałem. Nic złego nikomu się nie stało. Taki dar od Boga dla ludzi. Pan Jezus jest darem od Boga dla ludzi. Przyszedł, nie musiał, ale przyszedł, wykonał pracę dla nas i odszedł. W tym odejściu to jest też niebagatelna rzecz, bo no to ja odchodzę, ale poślę Ducha Pocieszyciela, nie? Czyli to w tym momencie jestem tu i teraz, ale lepiej jak ja odejdę, tak? Bo przez Ducha Bożego Bóg jest w każdym zgromadzeniu. Wszędzie na całym świecie. On przypomni wam, tak? Nie pozostawiam was sierotami. Będzie Duch Święty, on wszystko wam przypomni. Czyli takie dwa potężne obrazy się nakładają na to. Po pierwsze, relacja człowiek z człowiekiem pasuje mi tutaj właśnie, że taka nasza powinna być relacja, że powinniśmy uznawać jeden, akurat mówię Nasza społeczność nie jest tu jakby przykładem, znaczy w pozytywnym to tak, nie? Bo mówię, nie ma jednego najważniejszego, więc w ogóle nie ma tych zależności. Ale właśnie gdyby każdy wierzący sobie wziął to do serca, to by zobaczył, że tak naprawdę największą sprawą to jest rozumieć wolę Bożą, nie? Co Bóg chce, kogo chce, gdzie postawić, to Jego trzeba wspierać. Tak jak Jonatan, kiedy zobaczył, co jemu był bliższy ojciec, ale zobaczył, że ojciec nie czyni woli Bożej i w dramatycznych okolicznościach został drugi król namaszczony. On, można powiedzieć, całkiem nielogicznie, tak? Tylko życie wiarą nie jest logiczne do końca. On to ma inne aspekty ważniejsze. Dlatego dla ludzi tego świata będziemy, jak Słowo Boże mówi, jak śmieci, nie? Oni nie pojmują tych rzeczy. No i nie chodzi o to, żeby ten poklask był od ludzi tego świata, bo oni, jak ktoś odrzuca Boga, to nie będzie rozumiał tych drobnych spraw, tych u samego zarania, które są. I jeżeli by ludzie patrzyli w ten sposób właśnie, że popieram Bożą sprawę, obojętnie, chcesz być królem? Bądź. Tylko bądź całym sercem za Bogiem, a ja będę cię popierał. Nikt by się nie szarpał o to, kto ma być pierwszy, kto ma być drugi. Dużo problemów by zniknęło. Ale jakby ten obraz to jakby narzucił się przy okazji, nie? Bo bardziej ważne, że widzę przez Jonatana, tak jak no niektórzy mówią, że Józef jest takim wzorem na Chrystusa, nie? Ale ja widzę w Jonatanie to samo. Jonatan dla mnie jest osobą, zobaczcie, ktoś bezproblemowy. Ktoś, kto ma wysokie stanowisko, ale dobra, ty sprawy Boże prowadzisz, proszę bardzo. Ja będę tobie pomagał. Nie ma problemu. Nie musimy się wyszarpywać, kto większy, tak? Apostołowie, nie? Mieli takie, w pewnym momencie, takie, no, bardzo ich zaczął nurtować ten temat. Kto będzie po prawicy, kto po lewicy, kto będzie, no, aż ciśnie się, kto będzie większy, nie? Bo to jest ludzkie, to jest takie bardzo cielesne. Jeżeli by rozumieli naukę Pana Jezusa, to by wiedzieli, kto jest największy. Kto jest sługą najmniejszym, ten jest największy. Ale wiadomo, to były te lekcje, oni to pojęli, nie? Także my pojmujemy 10, 20, 30 i więcej lat, a oni chodzili kilka lat z Jezusem. No, to nie musimy się dziwić, że tak wolno to pojmowali. I dla mnie właśnie przebija przez to obraz Pana Jezusa, że nie krzyczał, tak cicho przeleciał, można powiedzieć, przez te kilka lat tej służby. Z nikim się nie kłócił, nie wykłócał się o żadną teologię, o żadną poprawność, czy oni tam dobrze to przekładali, czy niedobrze, w ogóle czym innym się zajmował. Ale najważniejsze właśnie, że kulminacja, czyli kiedy oddał swoje życie, że to wypełnił i przez to każdy, bo człowiek mógłby powiedzieć tak, nie, ja nie decyduję się iść za Bogiem, bo jest za dużo spraw, nie dam rady sobie, nie? Że tak naprawdę dużo rzeczy człowiek robi, co się Bogu sprzeciwia, nie? A jeszcze niektórzy mówią, ale ja mam taki charakter. I niektórzy ludzie w ogóle nie chcą nic zrobić. Bo jaki jestem, taki jestem. Nie? I to jest dramat właśnie. I to jest no, niestety tak do Królestwa Bożego, że nie wejdzie. Jest wyraźnie powiedziane, jeżeli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Nie? I dziecko, czym się charakteryzuje dziecko? Optymizmem, nie? Taką spontanicznością. Dziecko nie mówi, że o, ja nie dam rady, bo dziecko wie, że jest ojciec, jest mama. Wszystko się da zrobić. Nie? Dziecko ma inny świat w ogóle. I tak naprawdę to tak w rzeczywistości to jest, bo kiedy się nawróciliśmy, nie ma góry nie do przeniesienia przecież. To może jak latka poleciały i trochę człowiek osiadł, to już widzi większe problemy, nie? Ale na początku przypomnijmy sobie, po nawróceniu nie ma takiej góry, co by nie przenieść się nie dało, nie? Wszystko jest możliwe. Pamiętam jeszcze kiedyś, to było związane z pomazywaniem, kiedy zrozumiałem, że tak naprawdę dla Boga jakieś choroby, Bóg poniósł nasze choroby, czytamy, mówimy o tym, nie? Bo kiedyś no, tam nie było pomazywania, ale mówię, no jak Biblia nakazuje pomazanie olejkiem, a my tego nie robimy, to jak to jest możliwe w ogóle? Nie? To my nie jesteśmy posłuszni w ogóle Bogu. To jak Bóg może dawać błogosławieństwo? A rzeczy dalsze? A czy raz należy tylko pomazać? A czemu nie na przykład trzy razy? Przecież Bogu cały czas chodzi o wiarę. Jeżeli przyjdziesz z wiarą do Boga, to jaki problem? A ludzie pomarzą jeden raz. Dobra, już tak. Dobra. Ale to musi wynikać z serca człowieka, nie? Że ja Bogu, ja będę namolny jak ta... Mamy opisy? Kto był taki namolny? Ta wdowa, tak? No, tam nie weźmie mnie w obronę, nie? Ale jak utrapiła mu życie u drzwi i miał jej dosyć, chciał jej się pozbyć, to coś w końcu zrobił, nie? I to jest taki właśnie ludzki obraz, że możemy po prostu o coś... Poprosiłem, nie będę już 10 razy, 100 razy tego samego gadał. No, ja też mam ten problem, także spokojnie. To jest ludzkie takie, nie? Ale wypadało dać się, u Boga są troszeczkę inne realia i raczej mamy Słowo Boże, które wskazuje na to, że trzeba byłoby raczej nawet i 100 razy powiedzieć. I tak czytamy Piotrze, tak, te ostatnie słowa Ewangelii Jana, nie? Miłujesz mnie? No przecież wiesz. Ile razy odpowiedział. Akurat tam jest moje imię, więc bardziej biorę to do siebie. Ciężko nam jest odpowiedzieć. Nie? Ktoś powiedziałem coś, ktoś nie dosłyszał. Czy odpowiem spokojnie, bez żadnych emocji, drugi raz tak samo? Już mamy problem, nie? A może mnie zignorował? A może mnie nie traktuje poważnie? Nie. Chociaż jest jeden wyjątek, no, jak ktoś po prostu takie ma postępowanie czasami, nie? No, ale to jest drobiazg. I przez, jakby, chcę to podsumować, ten obraz, jeżeli zobaczymy postępowanie Jonatana, to myślę, że ten obraz Jezusa Chrystusa, myślę, też zobaczymy. Nie? To postępowanie, ta łagodność. nie był jak normalni, byśmy powiedzieli w cudzysłowie, ludzie, no to teraz ja jestem pierwszy po ojcu, ja będę królem, tak? Ja jestem na wierzchu. Nie. Patrzy na Boga i życie staje się łatwiejsze. Jeżeli patrzę na Bożą wolę, to co ma się dziać, to obojętnie, w którym miejscu będę siedział. Obojętnie, czy będę na przodzie, czy na tyle. Czy będę to robił, czy coś innego będę robił, tak? Ile ludzi, zobaczcie, ile ludzi się gubi w czymś takim, nie? Że mają aspiracje, nawrócili się, ta euforia tej drogi za Bogiem minęła, tak? To wszystko gdzieś tam opadło, a oni nie poddają się Bogu, bo mają własne aspiracje. Oni się widzą tak bądź inaczej, chcą to robić, czy coś innego im nie pasuje i zamiast pomagać, to oni przeszkadzają. Te aspiracje ludzkie przeszkadzają Bogu. Zawsze będzie się to kłócić. Saul umiał się z tym pogodzić i poukładać sobie ten świat. Tak? Jeżeli nie miał być on, chociaż można tak domniemać, że był sposobnym, tak? Jeżeli położył trupem tych 20, no to był dzielny z niego, można powiedzieć, żołnierz, wódz, bo w konsekwencji Dawid wyruszał na te wyprawy wojenne i Jonatan razem z ojcem tak samo. To, co się obraził Samuel, że te kobiety tam śpiewały, pobił Saul swoje tam tysiące, a 10 razy więcej Dawid, no to przecież skąd to wynikało, nie? Że oni prowadzili te wojny Boże, ale jakby błogosławił Bóg bardziej Dawidowi, no tamci też może i dzielnie sobie poczynali, ale ta zazdrość powstała. Czyli Jonatan też działał, też był przy ojcu, też zwyciężał, tak? Polegał na Bogu i z tymi Filistynami tam się potykali. Czyli ta postawa jest, myślę, bardzo zbieżna z Panem Jezusem. To z tym, że tak powiem, że z tego przymierza wynikało, że miał chronić jego potomków Dawid, to powiem szczerze, nie przebiłem tego. Nie? To musiała być jakaś, ja nie wiem, czy nadnaturalnie Jonatan wiedział. Nie mam pojęcia po prostu, z czego to wynikało, ale jest to bardzo znamienne, że przymierze to obejmowało. Nie? To tak można domniemać, że jakby było to w możliwości, tak? Że po prostu przyjdzie taki moment, że po prostu Jonatana nie będzie. No, może być taki moment naturalnie, tak? Że Jonatan naturalnie, bo kiedyś człowiek odchodzi z tego świata, a można naturalnie. No tego nie wiemy. Myślę, że nie ma się co poruszać w terenie już takim niepewnym. Czyli Jonatan jest dla Dawida takim darem od Boga. Nie upiera się, że on ma być królem, zawiera przymierze, oddaje te szaty, chroni go przed atakami ojca, przed śmiercią, można tak powiedzieć, bo nawet jeżeli przy stole podczas rozmowy się czegoś dowiedział, to Dawida informuje, jak tam Saul go, że tak powiem, tropi, to tak samo. Czyli chroni go, można powiedzieć, jest dla niego takim błogosławieństwem. Że w tym całym utrapieniu, jakie Dawid musi znosić, jest to dla niego taką olbrzymią podporą. Ma takiego przyjaciela, na którym może polegać, nie? Który po prostu pozwala mu przetrwać ten najgorszy okres, właśnie kiedy Saul się mści, kiedy Saul po prostu chce pozbyć się jego. Także ta przyjaźń jest po prostu, jest dla Dawida taką od Boga takim darem, nie? I myślę sobie, że dla nas takim darem jest właśnie Pan Jezus, nie? Że przez to, że przez Niego wiele rzeczy można zrobić, że kiedy wyznajemy grzechy, Bóg nam odpuszcza i kiedy zaczęliśmy nowy początek i tyle, żeśmy nie wiedzieli, tak? Że mówię, czasami ten nadmiar tej wiedzy mógłby spowodować, że człowiek by powiedział, nie, ja nie dam rady. Nie? Nawet bym do niektórych dziedzin bym powiedział, ja tego nie chcę. Nie? Ale to dziecinne zaufanie takie, które jest na początku i to, że człowiek zaczął i zobaczył już, że aha, Bóg odpowiada na modlitwy, że Bóg jest realny, że nie on tylko gdzieś tam patrzy z góry, ale faktycznie działa między ludźmi, że jest zainteresowany człowiekiem, to daje, nie, już taki rozpęd, no, że jakby taki mechanizm samonapędzający, już człowiek nie rozgląda się, tak, po bokach, już nie patrzy na te, co się nie da, tylko bardziej ogniskuje się nasze skupienie właśnie na tym, że Bóg wszystko może, nie? Tylko, czy jest taka wola, no to już nasza robota, jakby dochodzić do tego, co jest Bożą wolą, a co nie. Także myślę, że to jest. To, co Pan Jezus dla nas zrobił, to jest olbrzymie błogosławieństwo, że my możemy czerpać po prostu z tego i nie mówić, że się czegoś nie da, tylko możemy po prostu wzrastać i nawet jeżeli kto by się nie powalił obok, nie, to co już wspomniałem, to jest obok. To jeżeli my zadbamy o naszą relację z Bogiem, to po prostu no, pewnie, że to nikogo jakby pozytywnie nie naładuje, nikomu, nikt się nie cieszy z tego, to jest raczej smutne. Ale czy to jest koniec, czy to jest, Boga nie ma, nie? Nie, Bóg dalej jest. Człowiek zawiódł, odpadł, sprzeniewierzył się, no Saul odpadł. No i co się stało? Skończyło się Boże działanie w narodzie Izraela? Nie. Bóg obrał sobie lepszego, Dawida. I dalej to, co Bóg chce, to zrobi. Tylko czy ze mną, czy beze mnie? Myślę, że z tym pytaniem, oczywiście, że z nami, nie? Nie. Oczywiście, że po prostu czasami mimo niedomagań, ale idziemy w tą dobrą stronę, poznajemy. To są takie trudne pytania. Poznałeś Boga? Nie? Człowiek przez wrodzoną skromność może powie, no nie, jeszcze nie tak jak trzeba, nie? Ale jakby powiedział, no nie, nie poznałem. Co też nie jest do końca nieprawdą, nie? Bo poznał człowiek w jakimś tylko zakresie, nie? Ale zobaczcie, nie? Jak można dokładnie w przeciwną stronę pójść, nie? Dlatego modlitwa i prośba o Ducha Świętego jest, uważam, jest tą podstawą, nie? Żeby nawet nasze złe pomysły, żeby były neutralizowane przez Ducha Świętego. Złym pomysłem było złożenie tej przysięgi, złożenie, zawiązanie ludzi tą przysięgą przez Saula. Ale zobaczcie, nie można poprawić czegoś, bo ludzie, wiecie, boją się powiedzieć, bo dzisiaj to by powiedzieli tak, Aha, no to ty widzisz. No to taka twoja łączność z Bogiem, że ty to czy tamto zrobiłeś źle? No i niektórzy przychodzą, mówią, że Chrystusowa to jest pełna Ewangelia. Że jak nie jesteś w nauczaniu Jezusa Chrystusa, no to już błądzisz. Ale nie powiedzą, oni dążą do tego, żeby powiedzieć, no widzisz, aha, tego nie wiedziałeś, albo w tamtym coś nieprecyzyjnie robisz, no to o to im chodzi, nie? I no to już wszystko jest złe. No ale jakie złe? Jakie złe? Jeżeli zobaczmy nawet na proroków, nie? Którzy mówią, zataił to Bóg przede mną, nie? I co się stało? Czy on przestał być prorokiem, że Bóg mu nie pokazał jakiegoś elementu? Albo w jakimś zborze tam ktoś tam zbierał, no i oszukał, no i ktoś tam się zbierał datki na jakiś tam cel, no i tam no, do własnej kieszeni zebrał, nie? No ale macie proroków i co, nie widzieliście, że was oszukał? Wystawił Bóg sprawdzian, tak? Sprawdzian. Jaki problem? No, jeżeli głupotę się zrobiło, no to trzeba pokutować, nie? To trzeba przed Bogiem wyznać po prostu i żyć dalej, nie? A nie wmawiać w siebie, że my mamy 100% Ewangelia Jezusa Chrystusa, nie? No to ja mówię takim ludziom, to napisz vademecum, droga za Bogiem, i ja będę to czytał. Tacy mądrzy ludzie, nie? Tylko, że jak już napiszę to vademecum, to możemy się przyjrzeć, gdzie on robi błędy, nie? Bo człowiek to jest człowiek. Właśnie po to jest Duch Święty. Żeby wprowadził we wszelką mądrość i poznanie, żeby człowiek nie robił błędów. I właśnie musi się człowiek uniżyć i nie być taki najmądrzejszy, jak jemu się wydaje, nie? Tylko oddać tą pałeczkę Bogu, nie? Bóg jest najmądrzejszy. Jeżeli zwrócimy się do Niego i jeżeli On rozświetli jakąś sprawę, to już jest jasność, nie? To wszystko wiemy. Podziękuję Bogu właśnie, że za Pana Jezusa, że On jest takim przyjacielem, na którym możemy polegać i że jest tym właśnie największym darem dla nas.